Producentem programu jest Fundacja Polska Ziemia. Wydawca telewizji Świat Rolnika.
Laudetur Jezus Chrystus. Tydzień temu powiedziałem trochę o Chrzcie Świętym, ale tak tylko zacząłem temat. Chciałbym kontynuować. Jest to nauka z siódmej niedzieli wielkanocnej w niebowstąpienie. Akurat wtedy, rok B, chciałbym w taki sposób też połączyć to słowo. Będę kontynuował trochę naukę o Chrzcie Świętym. Powiedziałbym, że to taka katecheza dla dorosłych. Myślę, że niektórzy mogą nawet poczuć się urożeni, że zbyt prostym językiem mówię o pewnych rzeczach. No ale moja mowa ma być tak, tak, nie, nie. Wszystko inne pochodzi od złego ducha, więc nie chcę wam mydlić oczu. Czytanie, które dzisiaj nam dał Pan Bóg, akurat w tamtą niedzielę, pokazuje nam, że aby osiągnąć chwałę nieba, trzeba uwierzyć i przyjąć chrzest. Spojrzałem na to z zupełnie takiej innej perspektywy, że to nie są dwa warunki, to jest jeden warunek. Czyli jeśli uwierzysz, dopiero będziesz mógł przyjąć chrzest. Nie można tego odłączyć. I to jest dla mnie bardzo ciekawa rzeczywistość, ponieważ są bardzo różne motywacje chrztu u ludzi. Na przykład ktoś będzie święcie przekonany, że po prostu wypada. Za granicą często już się pojawia in the case, nie? Na wszelki wypadek po prostu, in just case. Więc to zupełnie nie tędy droga. Nawet współcześni ludzie mówią, że trzeba chrzcić, bo co ludzie powiedzą. Najśmieszniejsze jest to, że mówią to ludzie, którzy są w Warszawie, gdzie nawet nie znają sąsiadów. I ten sąsiad ma gdzieś w ogóle, co ty robisz. A jednocześnie nadal używają tego argumentu. Więc to jest też ciekawa rzeczywistość. Dla mnie smutna, bolesna. Dlatego, że najczęściej, ja to się śmieję, to są ludzie, którzy są po studiach. Którzy potrafią czytać ze zrozumieniem. Którzy wiedzą, co mówią. A jednocześnie nadal zatrzymali się w sprawach wiary na etapie pierwszej klasy szkoły podstawowej. I myślę, że dalej już nie poszli w tę stronę. Czyli ludzie, którzy nie rozumieją, że tu zupełnie nie o to chodzi. Zdarzają się ludzie, jak ja to tak czasami kpię, o szlachetnym serduszku, którzy chcą pozwolić swoim dzieciom na to, żeby zdecydowało, kiedy będzie dorosło. Już zdecydował taki rodzic. Dlatego, że on nie ma pojęcia, czym jest chrzest. Mało tego, on nie wierzy w to wszystko. Więc podjął już decyzję za dziecko, że wychowa je bez wiary. Bo gdyby rodzic wierzył w to wszystko, pociągnąłby dalej oczywiście dziecko. Zresztą, jak jest formuła chrztu? Myślę, że to też ma znaczenie. Formuła chrztu brzmi następująco. Na przykład Jakubie, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kropka. Nie ma tam słowa amen. To znaczy, nie można zdecydować za dziecko. Amen jest niejako takim potwierdzeniem danego sakramentu. W związku z tym dziecko zapatrzone w wiarę swoich rodziców i chrzestnych samo z czasem musi podjąć decyzję, tak, ja chcę właśnie takiej wiary, jaką pokazali mi moi rodzice. No bo to nie chodzi o magię. To nie chodzi o to, że ksiądz weźmie dziecko, poleje mu trochę wodą głowę i już. I sprawa załatwiona. Zupełnie nie o to chodzi. Dziecko ma zapatrzeć się w to, w jaki sposób żyją rodzice. To, czy rozmawiają w domu o Panu Bogu. To, czy rozwiązują dojrzałe problemy. To, czy pójdą na mszę świętą, a na przykład po mszy świętej później obrawiają każdemu cztery litery, wszystkich obgadują, czy to nie jest chrześcijaństwo. I tak dalej, i tak dalej. No ale to myślę, że to doskonale jest temat wam bliski i zrozumiały. Każdy wywodzi się z jakiegoś tam domu. Mamy na przykład w tym szlachetnym gronie, które wcześniej wymieniłem, osoby, które żyją w permanentnym grzechu ciężkim, zwanym konkubinatem, choć jak to dzisiaj się mówi tak pięknie, związek partnerski, ale nazywajmy rzeczy po imieniu, konkubinat, i mogą zmienić sytuację, ale jednocześnie tego nie chcą i nadal decydują się na chrzest. Dla mnie to też jest ciekawe zjawisko, ponieważ mam wrażenie, że ja rozmawiam nie z ludźmi, tylko z kimś, z przedmiotami. O, specjalnie tak powiem. Bo zadaję im pytanie na chrzcie świętym, czy wyrzekasz się grzechu, żeby żyć w wolności dziecka Bożego? I oni mówią tak. Mówię, jakie tak? No jakie tak? Przecież żyjesz w grzechu i nie chcesz tego zmienić. To jakie tak? Nie? I nagle otwierają się czasami oczy ludziom, zdenerwowani w ogóle o co mi chodzi, ale trzeba ludziom wprost to wytłumaczyć. No jeżeli się wyrzekasz, to się wyrzekasz. Albo czy wierzysz w Kościół powszechny, święto chłopcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny, amen. I też ludzie coraz częściej mówią, no tak, tak. No jak? No przecież nie chodzisz do kościoła. To jak mówisz, że w takim razie w to wszystko wierzysz? No i ludzie są coraz mniejsi, ale to im pokazuje, że naprawdę to, co mówiłem tydzień temu, oni jeszcze nie spotkali Boga, a my musimy im w jakiś sposób pomóc. Takie postawy mogą być wynikiem wielu rzeczy. Czasami zaniedbania rodziców, czasami ich świadomych decyzji, czasami zaniedbań ze strony księży. Kiedyś była taka bajka Bruno Ferrero, zresztą bardzo cenna, mówiąca o tym, że pewna kobieta przyszła do spowiedzi po 20 kilku latach nieobecności w konfesjonale, chciała spróbować swoje życie od nowa i ksiądz zaczął na nią krzyczeć, że jakim prawem, że po tylu latach, że teraz się jej nagle przypomniało, że do kościoła przyszła. Ale jak już tak się nakrzyczał, zadał jej pytanie, ale po co w ogóle pani, dlaczego w ogóle pani miała taką przerwę w spowiedzi? No i ona mówi, dlatego, że 20 kilka lat temu spotkałam księdza, który też na mnie nakrzyczał i nie miałam odwagi powrócić do kościoła. Genialne. Czasami może to być wina księdza. Ale oczywiście może być też tak, że ten człowiek, jeden czy drugi, jest przewrażliwiony na swoim punkcie. Niedawno miałem taką smutną, to nie była spowiedź, ale właśnie gdzie ktoś przyszedł, żyjący właśnie w konkubinacie, nie chciał rozwiązać tej sytuacji. Mówię, że ja nie mogę udzielić rozgrzeszenia, bo tam nie ma możliwości poprawy. Po czym ta osoba zaczęła na mnie krzyczeć i mówi, no tak, bo wy wszyscy księża robicie co innego. Każdy powie co innego. I chciałem powiedzieć, proszę pani, niestety ma pani rację. To jest właśnie to. Że to nie zależy ode mnie, no po prostu wprost jest powiedziane, no nie może, no nie spełnisz warunku, nie chcesz się nawrócić. Nie chcesz zacząć przyjmować Komunii Świętej. I to nie chodzi o to, żeby zmniejszyć standardy i powiedzieć, tak, możesz sobie robić, co chcesz, możesz sobie przyjmować ciało Jezusa, nawet jak żyjesz w grzechu ciężkim. Nie wolno mi czegoś takiego zrobić. Ja mam stać na straży tego, co zostawił Kościół, na straży tego, co zostawił Jezus. Nie wolno mi tego zmieniać. Ksiądz zadaje oczywiście bardzo różne pytania. Czasami ludzie są całkowicie bez refleksji. Przyszła do mnie pani do kancelarii, 3 lata, w ogóle 3 lata, nie była ani razu w kościele, no ale przyszła, bardzo grzeczna, zresztą kulturalna pani, miła rozmowa na początku, chciała być mamą chrzestną. No i powiedziałem, że nie mogę się na to zgodzić, bo swoim nazwiskiem musiałbym powiedzieć pani, czy musiałbym się podpisać pod tym, że jako osoba niewierząca, niepraktykująca, niewyznająca zasad wiary chrześcijańskiej nie jest w stanie wychować tego dziecka w wierze katolickiej, bo ona sama nie rozumie, czym jest ta wiara katolicka. Po czym pani mówi, no ale najważniejsze jest to, żeby być dobrym człowiekiem. Ja mówię, nie proszę pani, najważniejsze to jest to, żeby naśladować Jezusa, a bycie dobrym człowiekiem to jest konsekwencja naśladowania Jezusa. To jest po prostu no, pochodna, no. Ja kocham Boga i dlatego przy okazji jestem dobrym człowiekiem. To nie ma być cel sam w sobie. Poza tym, jak ja mogę pani zaufać? Proszę pani. Pytam, czy pani, bo pani rozumiem, że jest po ślubie kościelnym. No tak. I żyje pani z mężem. No tak. I nie chodzi pani do kościoła. No tak. Czy ma pani dzieci? No mam. Wychowuje pani w wierze? Nie, no to decyzja dzieci. A ile mają lat? No 7 i 8. Wy, proszę pani, przecież na ślubie dała pani słowo, Panu Bogu, że jeżeli pojawi się potomstwo, to pani wychowa je w wierze katolickiej. Czyli pani nie dotrzymała danego słowa Bogu. Czyli po mojemu jest pani człowiekiem bez honoru. Więc na jakiej podstawie ja mam po raz drugi pani uwierzyć? Jak się zaczęła na mnie denerwować? Wiecie, prawdą w oczy, jak to mówię. Jak się zaczęła na mnie denerwować? Zaczęła na mnie krzyczeć, że ona przychodzi po 3 latach i ona chciałaby, tylko że ksiądz jej utrudnia. To ksiądz wyrzuca ludzi z kościoła. Mówię, proszę pani, ja panią chętnie przyjmę do kościoła. Zacznie pani chodzić, ja pani pomogę, wytłumaczę pani prawdy wiary, wytłumaczę, co to znaczy słowo dane Panu Bogu, ale nie mogę się zgodzić na to, żeby była pani mamą chrzestną. To ja pójdę na plac 3 krzyży i będę. No niestety, prawdopodobnie tak. Ale to, że to wszystko będzie niegodne i być może nieważne, to już jest inna sprawa, ale jej to nie obchodzi. Ona chciała świstek, jak to sama powiedziała. I to jest właśnie bardzo taka nieciekawa rzeczywistość. Nie, że kurczę, no właśnie. Ale chrzest może przyjąć ten, który uwierzy. A tych ludzi, te sytuacje, o których przed chwilą powiedziałem, niestety nie wierzyli. Jakbym mógł ocenić rzeczywistość Kościoła właśnie wśród tych ludzi, którzy są niepraktykujący, może często mówią sobie wierzące. Była też taka bardzo ciekawa historia, smutna, bajka Bruno Ferrero, kiedy jeden ksiądz proboszcz miał duży problem z gołębiami, które wlatywały do kościoła, zostawiały odchody i zastanawiał się, co zrobić, żeby pozbyć się tych gołębi. Zwołał radę duszpasterską i mówi: panowie, słuchajcie, musimy jakoś temu zaradzić. Te gołębie przeszkadzają nam w każdej liturgii. No i ktoś mówi: proszę księdza, to może kupilibyśmy wiatrówkę? Zaczęli strzelać. Reszta gołębi się przestraszy. Mówi: nie, nie, no słuchajcie, no nie, no nie będziemy gołębi przecież zabijać. No to drugi mówi: to może jakąś trutkę byśmy kupili. Dalibyśmy tam z ziarnami, one może by to podziobały, po jakimś czasie jakby zdechły, byśmy je wyrzucili. Proboszcz mówi: nie, absolutnie nie, no nie wolno, no, nie będziemy przecież truć tych ptaków. To jeszcze ktoś mówi: no to może kota jakiego byśmy wpuścili na chwilę nocą, on by później je jakoś połapał. Mówi: nie, tak nie wolno. I tak chwilę się zastanawia, po czym jeden człowiek podchodzi do księdza proboszcza, mówi: proszę księdza, mam bardzo skuteczny sposób, bardzo dobry sposób, z tym, że jest jeden problem, to jest 100% skuteczności, ale księdzu się to nie spodoba. Ksiądz proboszcz zainteresowany mówi: no to proszę, proszę, proszę śmiało mi powiedzieć. Mówi: otóż proszę księdza, musimy ochrzcić te gołębie. Jak je ochrzcimy, wtedy połowa z nich już nigdy nie wróci do kościoła. Wszyscy tak słuchają, mówi: ale jak to? Proszę księdza, ale to nie wszystko, bo ksiądz chciał się pozbyć wszystkich gołębi. Zatem te, które zostaną, trzeba dopuścić jeszcze do pierwszej komunii świętej. Te gołębie, jak ich rodzice i cała rodzina, zniknie z kościoła. Zostanie tylko garstka. To reszcie trzeba udzielić sakramentu bierzmowania i już nikt nie wróci. Bardzo smutna bajka, ale to pokazujące, jak ludzie potrafią nieraz żyć bez honoru. Jak potrafią, mówiąc, że wierzą, przytakując nieraz głową, totalnie nic nie rozumiejąc tego wszystkiego. Czyli wolą żyć w grzechu ciężkim, wiedząc o tym, że nie mają szansy na zbawienie i dorabiają do tego różne teorie. To nawet nieraz widać po imionach dzieci, które są chrzczone. Jessica, Brian, przepraszam, że tak się tutaj uśmiechnąłem. Jeżeli ktoś tak się nazywa, to też nie o to chodzi. Ale przecież chrześcijaństwo zawsze mówiło: musisz mieć patrona w niebie. A im człowiek mniej praktykujący, im bardziej nie wierzy w to wszystko, tym bardziej, powiedziałbym, fikuśne imiona zaczyna wymyślać. To jest właśnie to, bo on zupełnie nie wie, o co chodzi. On nie rozumie tej kultury chrześcijańskiej. W ogóle smutne jest to, że ludzie nie pragną nieba. Zrobią wszystko, żeby żyć jeszcze 5 minut dłużej. Oni nie wiedzą w ogóle, co to jest. Im niebo, w ogóle cały Kościół został przedstawiony w tak nudny sposób, sami nie mieli okazji się do tego przekonać. Został przedstawiony jako coś strasznie nudnego, jako coś strasznie infantylnego. Więc oni nie chcą być w kościele, w którym, albo w niebie, w którym później jest: śpiewa się Bogu wieczne hosanna. Ja też przecież nie lubię śpiewać i nie chciałbym być w takim niebie. Ale chciałbym być w niebie, którym jest Bóg, o którym marzę, że wreszcie dostąpię tego zaszczytu, żeby się z Nim spotkać. I robię wszystko, co w moim życiu, żeby móc dostąpić tego zaszczytu. To właśnie o to chodzi. I myślę, że chciałbym jeszcze nawiązać do jednej rzeczy, bo chrześcijanin to człowiek, który zrobi wszystko, żeby być w niebie. Naprawdę wszystko. W tej rozmowie z tą panią w kancelarii szkoda mi było w sumie, że my tak trochę tak podnieśliśmy głos w trakcie rozmowy, bo nie chodzi o to, żeby wygrać na argumenty. Zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pozyskać tego człowieka dla Boga. Ja powinienem później dużo się za nią modlić. Naprawdę powinienem i do tego też was zapraszam. To nie chodzi o to, żeby, wiecie, przerzucać się argumentami. Wierzący, niewierzący, praktykujący, niepraktykujący. Chodzi o to, że naszym zadaniem jest pozyskać ludzi dla Boga. Cierpliwie, łagodnie, z miłością tłumaczyć im, że na przykład sprawa chrztu liczy się wtedy, kiedy ktoś uwierzy. Jeśli ktoś nie wierzy, to wszystko jest bez sensu. Pokazać logiczność nieraz tego działania. Natomiast to też myślę, że ostatnia taka myśl, którą chcę przekazać. Zacząłem niedawno odprawiać mszę świętą tam jednego dnia. I przejęzyczenie, to też w ogóle bardzo ciekawe, bo zamiast powiedzieć dzisiaj składam Bogu ofiarę, no i tam konkretnej intencji, to powiedziałem, no to na dzisiejszej mszy świętej pomodlimy się, chwilę przerwy, mówię, przepraszam kochani, jaką ja głupotę powiedziałem. Powiedziałem wam, że pomodlimy się na mszy świętej, ale przecież pomodlić możecie się w domu. I tak długo, jak ludzie będą używać takiego języka, że na dzisiejszej mszy świętej pomodlimy się za, to większość ludzi mówi, to po co ja mam przyjść do kościoła, skoro mogę wygodnie pomodlić się w fotelu, na plaży, czy iść na spacer do lasu. I właśnie dalej im tłumaczę, to nie jest modlitwa. My Bogu mamy składać ofiarę przebłagalną za to, w jaki sposób żył ten człowiek. Za wszystkie zniewagi względem Eucharystii, za wszystkie msze, które opuścił, za każdy dzień, w którym żył w grzechu i których nie oddał w sakramencie spowiedzi, ja mam Boga przebłagać za tego człowieka. Mówię, to jest właśnie ofiara. I tutaj Bóg umiera. I właśnie tylko tę ofiarę można złożyć Bogu w kościele. Tego w domu nie zrobisz. I ci ludzie, którzy byli przez wiele lat uczeni w taki sposób, to pomodlimy się za, właśnie tak długo sobie to powtarzali i dorabiali teorię, że oni modlić mogą się wszędzie. Ale my jesteśmy w kościele, żeby złożyć Bogu najświętszą ofiarę. Mam nadzieję, że jakieś wnioski z tego wyciągniemy i komuś to pomoże. I jeszcze taka jedna myśl. Kiedy była ta akcja Zamów mszę za kapłana o mądrość, świętość i odwagę za nich, pewne środowisko z pewnego kanału, każdy wie, kto mnie słucha, o co chodzi, rzuciło się na mnie, że ja mówię o zamawianiu mszy świętej, dlatego że mi chodzi o pieniądze i mi jest mało. A oni przecież mogą pomodlić się w domu. To jest właśnie to nauczanie. Kiedy ludzie tak długo powtarzają i oni cały czas myślą, że są wierzący w Boga. To jest przerażająca perspektywa. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.